dyskusyjnym klubie radiowym proponuję dziś Państwu rozmowę o przyszłości. Chcę Państwa skontaktować z kosmosem i właściwie z zasadami, które może w ramach eksploracji kosmosu się pojawią, a może się nie pojawią. Tutaj zagadnień etycznych czy bioetycznych cała masa. Specjalistą od tych zagadnień jest profesor Konrad Szocik. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Naukowiec, filozof, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pomyślałem sobie, że pytanie numer jeden powinno brzmieć, do kogo należy kosmos, bo myślę, że my ludzie na Ziemi jesteśmy bardzo przywiązani do granic, do jasnych określeń obszarów, w których funkcjonujemy, bo to też wyznacza no, na przykład nasze zasady czy prawo, którym się posługujemy. Do kogo należy kosmos? Czy jest?
Czy chciałoby się powiedzieć, że należy do całej ludzkości? Rzeczywiście możemy spotkać w różnych traktatach, chociażby w traktacie z lat 60. o eksploracji kosmosu, że jest dziedzictwem całej ludzkości, ale to jest takie bardziej idealistyczne podejście, to co byśmy chcieli. Natomiast praktyka pokazuje, że jednak wygrywają najsilniejsi, czyli ci, którzy będą mieć środki, żeby w ogóle zaistnieć w kosmosie. Tutaj są pewne analogie z eksploracją i eksploatacją Ziemi, na przykład z podbojami, z epoką kolonizacji, przy czym jednak ta bariera wejścia w kosmos jest na tyle duża, że już na starcie eliminuje wiele potencjalnych podmiotów, wiele potencjalnych stron i państw.
No my przez wiele lat mówiliśmy o wyścigu między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Wydawało się, że te dwa kraje tak zdominowały badanie kosmosu, że właściwie ten kosmos do nich należy. To oni, te dwa kraje, przyjmowały ewentualnie z innych krajów kosmonautów czy astronautów, którzy w ramach, powiedziałbym, takiej elegancji czy nawet łaski mogli brać udział w takich misjach. No, to nie było, tu nie było żadnej równości, tu nie było chyba żadnej demokracji.
Nie, oczywiście, że nie. To widoczne jest na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która jest, tak jak nazwa sugeruje, międzynarodowa. Pojawiają się astronauci czy kosmonauci z różnych państw, ale dominują jednak Amerykanie i Rosjanie. I rzeczywiście to jest do dzisiaj. Dominują Amerykanie, dominują Rosjanie. Ważne są dwa państwa z Azji, Indie i Chiny. To, co się zmieniło, to oprócz pojawienia się państw z Azji, to w zasadzie też pojawienie się, to jest tak zwany nowy kosmos, new space, czyli pojawienie się kapitalizmu kosmicznego, czyli takiego biznesowego podejścia, które Elon Musk reprezentuje. Mhm. Więc to nadal pozostajemy przy tym samym państwie, czyli Stanach Zjednoczonych, przy czym pojawiły się podmioty prywatne współpracujące z agencją kosmiczną. Więc jakby niewiele się zmieniło a propos dostępności. Ona, nie powiedziałbym, że ona rośnie. Jeżeli rośnie, to symbolicznie, nie w jakimś takim strategicznym sensie, który by coś jakoś radykalnie zmieniał.
Panie profesorze, można powiedzieć, że właściwie nie obowiązują żadne normy, a jedyna to zasobny portfel i możliwości finansowe, by się tam pojawiać, by badać, eksplorować, no nie wiem, zawłaszczać w jakimś sensie kosmos.
Tak, myślę, że można tak powiedzieć, bo traktat z 67, jedyny taki dokument, który podpisało wiele państw, on mówi o tym, że kosmos jest dla wszystkich, ale on powstał w czasach, kiedy tam jeszcze nikt nie był. To było jeszcze przed lądowaniem na Księżycu, więc to jest sytuacja, kiedy możemy mówić o normach, wiedząc, że i tak nic nam nie grozi i nic się nie stanie. Natomiast gorzej, jeżeli ktoś już faktycznie się tam pojawia i był kolejny traktat dotyczący Księżyca, kiedy już Amerykanie tam wylądowali, nie podpisało go wiele państw, w tym ani Związek Radziecki wówczas, ani Stany, pokazując, że jednak tam, gdzie już realnie coś się dzieje, nie chcą respektować tych norm. I rzeczywiście tutaj kto bogatszy, ten ma prawo i kto pierwszy, ten lepszy. Można powiedzieć, takie reguły obowiązują, co pokazał Barack Obama w 2015 roku, kiedy uchwalił akt, który mniej więcej mówi coś takiego, że wszystko, co obywatel amerykański posiądzie w kosmosie i wyeksploatuje, należy do niego. Więc to też pokazuje takie myślenie...
Mocarstwowe.
Mocarstwowe, oczywiście. W takim duchu no, podboju dzikiego zachodu w XIX wieku.
No to myślę, że w ogóle mówienie o jakichkolwiek zasadach, które obowiązywałyby na przykład na stacjach kosmicznych, obowiązywałyby, no wyobrażamy sobie, że jednak jakieś zasiedlanie kosmosu może się odbyć. Coraz częściej o tym się mówi, prawda? No w ogóle posługiwanie się jakimiś normami w kosmosie powinno dotyczyć zasad, które tutaj na Ziemi obowiązują, czy też powinniśmy stworzyć rodzaj nowego katalogu zasad, Bo domyślam się, że wiele z tego, co my na przykład na Ziemi uznajemy, w kosmosie niekoniecznie musi się sprawdzić.
Nie, to prawda. Znaczy, mi się wydaje, że może być trochę trudno o stworzenie nowych zasad, natomiast pytanie jest o to, jakby ten rozkład stosowania różnych zasad i norm wyglądał. Być może to jest na przykład trochę jak w etyce, jak w dziedzinie medycyny, że mamy różne zasady i normy pod ręką, ale na przykład jest jakiś konsensus i się okazuje, że w danej sytuacji medycznej na przykład lekarze czy personel stosują zazwyczaj taką zasadę, bo tak po prostu się dzieje. Czyli jest to na przykład zależne od typu pacjenta, a może od kraju, może od kultury. I tak samo w kosmosie. Myślę, że mielibyśmy z tej palety zasad, które już mamy i znamy, może być tak, że kosmos będzie miejscem, gdzie po prostu częściej będziemy wybierali pewien typ zasad niż inny. I to może nas różnić od Ziemi. Natomiast pytanie, jak stworzyć pewne takie, jak wyznaczyć pewne takie pryncypia, które by nam mówiły, czy to jest dobre, że będziemy się przychylać w jedną stronę, a nie w drugą, bo na przykład możemy być bardziej zdolni do, znaczy może zdolni, a może zmuszani do poświęceń w kosmosie w imię wymagającego środowiska. Możemy na przykład uznać, że etyka militarna jest takim wzorcem, gdzie żołnierz w zasadzie nie liczy się jako jednostka, liczy się jako element grupy nastawiony na zadanie. Pytanie, czy to byłoby dobre? Czy byśmy właśnie życzyli sobie mieć taką przyszłą społeczność w kosmosie, która by się takimi regułami stosowała? Co by to przyniosło? Dla kogo? Więc to raczej chodzi o ten rozkład zasad. Czy na przykład będziemy uważać, że pewnych rzeczy nigdy nie wolno zrobić? Czy na przykład powiemy, że
wolno wszystko?
Że wolno wszystko, czy celu święca środki i w tak ekstremalnym i kosztownym środowisku być może musimy zawiesić pewne normy, co do których na Ziemi nie mamy wątpliwości na przykład?
No, tutaj znowu jakieś takie pytanie, powiedziałbym dość zasadnicze, wydaje mi się ważne. Mianowicie, właściwie dlaczego my ten kosmos eksplorujemy? Co takiego atrakcyjnego jest w kosmosie, że chcemy tam być? Bo wydaje się, że poza biciem rekordów długiego pobytu nie otrzymujemy żadnej konkretnej informacji, że warto eksplorować to miejsce i na przykład myśleć o nim jako o przyszłym, ewentualnie rezerwowym, czy takim właśnie specjalnym miejscu, gdyby jakaś wielka katastrofa zdarzyła się na Ziemi.
Czy ja bym tutaj zwrócił uwagę jakby na dwa typy celów i korzyści spodziewanych. Jedne są takie, można je nazwać przyziemne ze względu na odległość od Ziemi i krótkoterminowe, a drugie są właśnie takie długoterminowe i odleglejsze czasowo i odleglejsze w przestrzeni. Czyli na przykład dotyczą możliwości osiedlenia się na wypadek katastrofy i tak dalej. Kosmos jest atrakcyjny, ale głównie w perspektywie takiej blisko Ziemi i krótkoterminowej. To jest chociażby wysyłanie satelit. Tutaj Elon Musk, który wysyła gigantyczną liczbę bez przerwy.
No tak, w komunikacji jest tak, to w komunikacji, dzisiaj wydaje się no niezbędne.
To prawda, pogodowe i tak dalej.
Komunikacyjne, pogodowe, militarne.
Militarne, prawda? Więc tutaj ta sfera, ta niska orbita Ziemi, georbita, te takie te rejony bliskie Ziemi. Natomiast problem pojawia się rzeczywiście z tą dalszą perspektywą, już poza orbitą ziemską, w przestrzeni międzyplanetarnej, okołoksiężycowej, Księżyca, Marsa i tak dalej. No tu na razie to, co mamy, to jest eksploracja naukowa. Natomiast nawet pytanie już jest istotne o cele, jak mamy wykreować badanie naukowe, bo co to znaczy eksploracja naukowa kosmosu? To znaczy, że ktoś wymyślił konkretne cele i bada konkretne rzeczy, bada to, a nie tamto. No i tutaj dominuje jednak w badaniach naukowych w kosmosie przygotowanie pod przyszłą obecność człowieka i eksploatację.
W dłuższej perspektywie.
Tak? Czyli na przykład jak zapewnić przeżycie człowiekowi, jak zapewnić mu transport, przeżycie, powrót na przykład z Księżyca czy Marsa, jak wyprodukować tlen na Księżycu czy na Marsie, paliwo i tak dalej, i tak dalej. Jak można zużyć zasoby na Księżycu czy na Marsie na potrzeby człowieka? I teraz muszę się zapytać, ale po co ten człowiek miałby no tam właśnie być, prawda?
No więc, skoro to tak nieprzyjazne środowisko, tak trudne dla jego funkcjonowania, życia, ba, rozmnażania się.
To prawda, to musiałoby być, życie na Ziemi musiałoby być naprawdę okropne, żeby kosmos stał się atrakcyjny, bo zawsze można przecież w jakiś sposób uchronić się przed jakąś katastrofą na Ziemi. Zresztą i tak tylko niewielka część pewnie uprzywilejowanych byłaby w stanie skorzystać z jakiegoś schronienia w kosmosie, więc to też nie jest tak, że to byłby program masowy. Nawet gdybyśmy zaczęli już dzisiaj wysyłać 1000 ludzi dziennie, co jest w ogóle nierealne, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W ogóle nie wysłaliśmy nawet 1000 od lat 50. to potrzebowalibyśmy tysięcy lat, żeby wysłać chociaż jakiś mili procent ludzkości, więc to jest w ogóle nierealne jako program dla ludzkości. To i tak od samego początku musi dotyczyć tylko jakiejś malutkiej grupy, więc pytanie też, kto by do tej grupy należał. Więc wydaje mi się, że tutaj jest jednak nastawienie na eksploatowanie zasobów, bo dużo się mówi o tym górnictwie kosmicznym. Jest jednak ta idea, że to się kiedyś uda, że to będzie taki punkt zwrotny, że technologia na to pozwoli, będziemy właśnie te asteroidy, które takie niewyobrażalne bogactwo zapewniają, będziemy jakoś je ściągać na Ziemi. I myślę, że to chyba pod tym kątem to jest taka siła napędowa, bo jednak dla samej nauki, żeby odkryć ślady dawnego życia, czy zobaczyć strukturę jakiegoś obiektu, to jest oczywiście fascynujące naukowo, natomiast no, na tym jakby się kończy, z tym się dalej nic nie zrobi.
Ale ciekawe jest też to, że coraz częściej mówi się o wyprawie na Marsa. Co więcej, mówi się i o takiej wyprawie, w której no właściwie ludzie opuszczą Ziemię na zawsze. To znaczy zdecydują się na tę wyprawę i nigdy na Ziemię nie powrócą. No, zastanawiam się, dlaczego my robimy taki eksperyment, albo dlaczego przymierzamy się do takiej misji.
Myślę, że tu mogą być różne pobudki. Rzeczywiście był taki program Mars One, gdzie zgłosiło się ponad 100 tysięcy ochotników, gdzie powiedziano, że celem programu jest wybór kilku ludzi, którzy już nigdy nie powrócą.
100 tysięcy osób 100 tysięcy w osób. Takiej wyprawie?
Przynajmniej się zgłosiło. Pytanie, gdyby... No, mogli też wiedzieć, że nie jest to jeszcze możliwe, że to jeszcze muszą minąć lata, zanim to się stanie możliwe. Ale mimo wszystko to jest też zastanawiające, że jednak tak duża grupa, że to nie było na przykład 500 osób czy 1000, ale aż ponad 100 tysięcy. No na pewno jest to fascynujące. Na pewno... No, początki lotów kosmicznych były takie, że piloci jeszcze do niedawna wywodzili się z pilotów wojskowych. To jeszcze czasy po II wojnie. Więc to też na pewno był pewien typ, no, człowieka, który mógł zginąć w każdej chwili, który może cudem przeżył wojnę.
W jakim sensie był przygotowany na takie sytuacje trudne i no, wręcz finalizujące jego życie.
Tak, też no, astronauci, kosmonauci wiedzieli w latach 60-tych, 70-tych, ich koledzy czasem ginęli, zdarzały się jakieś pożary, katastrofy, wypadki, więc no to była... Zawsze jest tutaj to gigantyczne ryzyko, więc to na pewno jest pewien typ osobowości, który na takie rzeczy się decyduje. Ale to jest ciekawe, że słynny astronaut Scott Kelly, który zasłynął właśnie tym, że był rok na orbicie, na stacji kosmicznej, zapytany, czy chciałby żyć na Marsie, gdyby to było możliwe, powiedział, że jednak by nie skorzystał z takiej opcji. I to człowiek, który spróbował życia
w samotności,
w kosmosie, nawet w gorszych warunkach, bo tam nie było żadnej grawitacji, to był cały czas stan nieważkości. No na Marsie jednak można poczuć jakiś grunt pod nogami, jest jakaś grawitacja, natomiast na stacji nie było żadnego, więc to było raczej bardziej dokuczliwe, a mimo to jednak no, powiedział, że jednak by tego nie chciał doświadczyć, więc to też jest ciekawe, takie znamienne.
Pewnie i dla psychologów, analityków bardzo też ważny przykład. Ale zanim powiemy o kolejnych wątkach, wie pan, pomyślałem sobie, że to nie do końca muszą być futurystyczne rozważania, te, które próbujemy dzisiaj przeprowadzić w naszej audycji. Doświadczenia ostatnich lat, jeżeli spojrzeć na to, w jaki sposób zachowywaliśmy się, nieoczekiwanie dla siebie w czasie pandemii SARS-CoV-2 na przykład, gdy okazało się, że nie możemy opuszczać pomieszczeń, albo gdy okazało się, że wiele rzeczy nie możemy robić. Jak reagowaliśmy? W ogóle nagle się okazało, że te normy, które do tej pory funkcjonowały, czy jakieś zasady, którym byliśmy wierni, w ogóle się nie sprawdzały w takiej ekstremalnej sytuacji człowieka. Ba, wojna za naszą granicą. Jak inaczej się zachowujemy i jak nowe dylematy się pojawiają, które musimy rozwiązać. Domyślam się, że osoby, które opuszczają swój dom i zostawiają pod opieką, nie wiem, swoich bliskich albo sąsiadów, a na przykład z tymi sąsiadami nie żyli w najlepszej relacji czy w zgodzie, ile dylematów trzeba rozwiązać, żeby takie, powiedziałbym, bardzo przyziemne kwestie rozwiązać. Więc myślę sobie, że doświadczenie, które się pojawia nagle, czasami nagle, w ogóle przewraca do góry nogami zasady, którymi się posługujemy.
Nie, to się zgadza. To są dobre przykłady właśnie na Ziemi ostatnie lata, gdzie no, pewne normy się nie sprawdziły, pewne... Tu już nawet nie chodzi o zburzenie jakiegoś porządku, spokoju, przyzwyczajenia, ale chodzi też o pewne normy, że trzeba było w ogóle stosować inne reguły. Na przykład w przypadku pandemii i lockdownu, izolacji, no, musieliśmy zawiesić wolność. Na przykład nie wolno było wyjść z domu, do sklepu, gdziekolwiek, więc to jest...
No, a przykłady z Chin płynące, pewnie wiele osób widziało te obrazki, kiedy specjalne ekipy zamurowywały drzwi.
Tak, no to...
Blokowały drzwi.
To prawda, więc to było już tutaj na ziemi, pożegnanie się z fundamentalną zasadą, jaką jest wolność. Też w pewnym sensie jakaś autonomia cielesna, niezależność, prawo do decydowania, do poruszania się. Więc no, pytanie na przykład w kontekście przyszłości w kosmosie, czy to jest może jakaś forma przygotowania, nie oczywiście takiego celowego, intencjonalnego, no ale jednak to pokazuje, że być może dla części ludzi nie było to aż tak straszne czy dokuczliwe, więc tu mogły różne osobowości się ujawnić wówczas, prawda? Ktoś, kto jest jakimś typem samotnika i no, raczej żyje w sposób nieco odizolowany, być może nie przejmował się tym za bardzo, więc to też pod kątem przyszłej eksploracji kosmosu może jest taka wskazówka, jak na pewne kwestie patrzeć. Oczywiście to jest zadanie dla psychologów, dla socjologów, dla tego typu badaczy, więc...
Ale myślę sobie, że dla filozofów pewnie też. To jest mnóstwo ciekawego obszaru do badań, w jaki sposób człowiek może funkcjonować w ramach, nie wiem, pewnych norm. Czy na przykład w kosmosie, no załóżmy, że rzeczywiście ta eksploracja będzie wyglądać w dłuższej perspektywie, że my zasiedlamy jakąś planetę. No to jakie prawo będzie obowiązywać? Czy jakieś specjalnie skonstruowane dla tego typu społeczności? Bo domyślam się, że będą tam na przykład też osoby, dla których religia no, różnych wyznań będzie ważna albo nie będzie ważna. Więc czy takie religijne zasady są istotne w tego typu wyprawach i tego typu życiu człowieka, czy też nie?
Ja myślę, że są istotne, natomiast rzeczywiście problemem jest jakby możliwość ich ekspresji i pewnych zachowań w takim środowisku no, pluralistycznym, gdzie właśnie są różne strony, które różnie na pewne kwestie patrzą. Myślę, że na Ziemi raczej nie mamy z tym problemu, bo no, gwarantujemy pewną prywatność i respektujemy prawa, przynajmniej w sporej części państw. Natomiast no, w kosmos będzie specyficznym miejscem o tyle, że będzie to w zasadzie pierwsza taka sytuacja w historii ludzkości. Mam na myśli sytuację, nie mówię na przykład o sytuacji więzienia czy jakiejś łodzi podwodnej, gdzie grupa ludzi jest zamknięta na małej przestrzeni. Chodzi mi o sytuację, gdzie normalna, wyobraźmy sobie, że to będzie jakaś populacja, gdzie normalna ludzka populacja no, będzie ograniczona bardzo mocno infrastrukturą, która, gdzie nie będzie możliwe opuszczenie, wyobraźmy sobie, jakiejś relatywnie niewielkiej bazy. Więc,
no trochę do pandemii jest to.
Trochę jest to podobne, tak, to prawda, to jest podobne. Przy czym w pandemii jednak żyliśmy w jakichś swoich mieszkaniach czy domach. Tutaj natomiast jest, jakby pandemia nas spotkała, gdzie jesteśmy razem, bardzo różni ludzie są nagle razem.
Mhm. Na jeszcze jednej żyjemy w pewnym lęku, prawda, niepokoju.
Tak. To trochę tak jakby pandemia, jakby lockdown spotkał nas w zakładzie pracy, gdzie jest 200 osób i musimy tak żyć na przykład przez 3 lata, bo dopiero wtedy będzie kolejny lot na Ziemię powrotny. Chodzi mi tutaj o to, że specyfika, że tutaj kosmos jest jednak specyficzny i tutaj jest ryzyko, że z tego faktu, że on jest specyficzny, a jest naprawdę specyficzny, że z tego faktu można wyprowadzić różne konkluzje i można też wyprowadzić konkluzję, że w takim razie musimy się poświęcić, ci ludzie, którzy tam będą, bo na przykład nie będziemy mogli migrować, nie będziemy mogli, nie wiem, przenieść się do jakiejś innej bazy, bo jej po prostu nie będzie. Powrót na Ziemię nie będzie możliwy, bo nie dość, że samolot trwa typ 6-7 miesięcy, to nie można wylecieć w każdej chwili ze względu na koszty, możliwości, ale też na odległość Marsa od Ziemi. Ona musi być optymalna. To się zdarza mniej więcej raz na 2 lata. Więc lądując tam, wiemy, że kolejny ewentualny powrót będzie możliwy na przykład za 1,5 roku.
Jeżeli znowu miałbym nawiązać trochę do lockdownu i pandemii, no to też obserwowaliśmy, powiedziałbym, takie podniesienie napięcia emocjonalnego w relacjach międzyludzkich, prawda? Konflikt wywoływały często drobiazgi. Domyślam się, że gdzieś w kosmosie ta zamknięta społeczność, która nie może w jakiś sposób pozbyć się siebie, no też jest narażona na napięcia które, no, w jaki sposób one mogłyby się rozładować? No właśnie, nie wiem, większą agresją wobec siebie? Co wtedy się dzieje z takimi ludźmi? Tu jest mnóstwo pytań. Ta lawina wtedy pojawia się, no, w jakiś taki, no, powiedziałbym, nawet niewyobrażalny sposób.
Nie, oczywiście, to jest bardzo poważny problem. To, co mamy, to są... dotychczas tylko mamy historie i przykłady związane z przebywaniem na międzynarodowej stacji, która jest specyficzna, bo jest niezwykle mała, to jest niezwykle mała przestrzeń, powiedzmy kilka pokojów. Natomiast ona krąży wokół Ziemi, jest tam mało ludzi, bo maksymalnie 6, więc to jest jakby taka specyficzna ilustracja tego, co się może negatywnego zdarzyć. Nie za dużo o tym wiadomo. Słychać czasem właśnie o jakichś napięciach, o kłótniach. Są oczywiście różne środki zaradcze. Na pewno dowódca jest odpowiedzialny, ale wyobraźmy sobie, że mamy teraz pewną bazę, mamy jakąś populację, na przykład kilkuset ludzi, która tam pracuje, ale też no, musi obsługiwać sprzęt, musi też żyć może z rodzinami, więc jest jakaś taka osada tak, znana z historii Ziemi. No i ludzie mają różne konflikty. Jest dużo konfliktów natury romantyczno-miłosnej na przykład. Tak. Co w sytuacji, gdy na przykład ktoś zaleca się do jednej strony, a ta druga strona nie jest zainteresowana. Trudno teraz się później unikać na przykład. Myślę, że to jest też duży, to jest ważny element, ten właśnie romantyczny życia ludzkiego, który też przeniesiemy ze sobą w kosmos i to będzie problematyczne. Właśnie ze względu na zamkniętą powierzchnię, na niemożliwość migracji. Zdarzają się różne przestępstwa, zbrodnie, więc to też pytanie o egzekwowanie, o izolowanie ludzi, o to, żeby jednak nie spotykać kogoś, kto jest wobec nas agresywny, czy czujemy się niebezpiecznie w czyjejś obecności. Więc no, ta infrastruktura sprawia, że jest ryzyko, że nie będziemy w stanie zaimplementować pewnych podstawowych praw, które są dla nas oczywiste.
Na Ziemi.
Na Ziemi.
To pytanie jest takie, czy na przykład urodzeni już w tej innej rzeczywistości ludzie będą tymi samymi, którzy urodzili się na Ziemi. Ja już pomijam jakby sam proces rodzenia się człowieka w kosmosie, bo pewnie lekarze, biolodzy mają sporo wątpliwości, w jaki sposób. No i jak ten rozwój człowieka od niemowlęcia poczynając by się miał odbywać? Jakimi też normami i zasadami wyposażylibyśmy takiego człowieka urodzonego w kosmosie poza doświadczeniem ziemskim? Może to się wydać komuś pytaniem dziwnym, ale mnie się wydaje, że powinniśmy umieć odpowiedzieć na takie pytanie. Albo nie, przynajmniej je postawić.
Nie, to jest ważne pytanie, bo to jest też pytanie, jak sobie w ogóle wyobrażamy kontynuację życia ludzkości, poczynając już od selekcji kandydatów, bo wybierając niewielką grupę, która wiemy, że może zostać na zawsze, czy jakoś rotacyjnie, a już na przykład się rozmnażać w przyszłości, w odległości na przykład setki lat i stworzyć jakąś stałą osadę, zarazem tworzymy konkretny kształt przyszłości. Tego nie robimy na Ziemi, bo mamy jednak gigantyczną różnorodność ludzi, rozmaitych pod każdym względem. Natomiast kosmos jest bardzo no, sprofilowany. Wystarczy spojrzeć na sylwetki astronautów. To są zazwyczaj zachodni biali mężczyźni. Nawet nie ma kobiet, nie mówiąc o reprezentantach innych grup etnicznych, mniejszości. Więc pytanie, no jeżeli w ogóle przeniesiemy tą populację, już zawężamy różnorodność ludzi do bardzo wąskiej populacji i teraz kształcenie, wychowywanie przyszłych pokoleń, to też jest ważne pytanie, bo jest ryzyko pewnej inżynierii społecznej, pewnego manipulowania. Tak. Możliwe, że będziemy chcieli stworzyć przyszłych pracowników, przyszłych żołnierzy, w pewnym sensie może niewolników, którzy będą potrzebni, żeby no, nie zadawać pytań, żeby nie odczuwać stresu, może jakiejś bezsensowności tej nowej formy istnienia człowieka w kosmosie, bo pytanie właśnie, co będzie na Ziemi i czym będzie ten kosmos w stosunku do Ziemi? Czy będzie jakimś ratunkiem, alternatywą, może sposobem do zarabiania, może sposobem do kontroli jakichś innych państw i tak dalej, więc różnie może, to jest możliwe. Znowu ta specyfika kosmosu może uzasadniać jakieś takie inwazyjne środki, powiedzmy, wychowawcze wobec tych dzieci, które kiedyś mogłyby się tam urodzić. Czego na Ziemi byśmy nie zrobili nigdy. Byłoby to nawet nie do pomyślenia, sprzeczne z naszymi zasadami.
Mówimy o kosmosie, ale też oczywiście bardzo łatwo sobie wyobrazić rodzaj katastrofy, kataklizmu, wybuchu jądrowego, kiedy musimy się chronić, no może nie w kosmosie, bo to jest jakoś niemożliwe albo trudne, ale na przykład w jakichś super pomieszczeniach pod ziemią, a to już łatwiej sobie wyobrazić, kiedy to nasze życie toczyć się będzie właśnie w takiej ograniczonej formie przez kilka lat na przykład. W jaki sposób funkcjonować. Więc ja myślę, że te pytania, chociaż kierujemy je gdzieś i wywodzimy z kosmosu, one wcale nie muszą dotyczyć kosmosu i mogą być bardzo takie bliskie rzeczywistości, której możemy doświadczyć.
Nie, to prawda. Ja też w tych swoich pracach natury filozoficznej, etycznej, biotycznej traktuję kosmos może nie tyle
jako model, jako
pewną ilustrację, jako taki punkt wyjścia do rozważań, jako takie dobre miejsce do wyobrażania sobie pewnych scenariuszy. Bo jednak problem z rozważaniem pewnych scenariuszy w odniesieniu do Ziemi jest taki, że już mamy pewne rozwiązania historyczne i myślimy w pewien sposób o danych przypadkach. Mamy rozwiązania. Natomiast kosmos jest taką ilustracją, jakby pozwala na różne eksperymenty myślowe. To jest pewna taka projekcja, też dotycząca przyszłości, na co moglibyśmy się odważyć, jakie mogą być dalekosiężne konsekwencje jakichś wyborów. Więc w tym sensie to jest taki model, takie miejsce, gdzie można rozważać pewne rzeczy, które no, w kontekście ziemskim możemy już po prostu myśleć w pewien specyficzny sposób i być przyzwyczajeni do jakichś rozwiązań.
Jeżeli pan pozwoli, odrobinę muzyki, może czas na refleksję związaną z kosmosem i za chwilę